Zapraszam.
To jest taki mój pokój właśnie.
Twoje królestwo.
Moje królestwo, sypialnia, biblioteka i pokój gościnny. Pracownię mam w drugim pokoju.
Czyli są książki? A,
są książki, są albumy tu ze zdjęciami, są książki. No takie jest tutaj przygodowa, są poezje księdza Jana Twardowskiego. Takie książki z moich wyjazdów na SDM. A tu to są pamiątki, no zdjęcia takie rodzinne i to są pamiątki po wyjazdach właśnie na Światowy Dzień Młodzieży, tu Sydney, tu Rio de Janeiro. Tutaj jest taka pamiątka skóry tyby w Brazylii.
Bardzo dużo różnych pamiątek masz, na ścianach też.
Tu na ścianie to jest taka moja najpiękniejsza pamiątka, to spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Tu jest z kolei pamiątka po pielgrzymce pieszej do Częstochowy, a tu są takie moje wyróżnienia, nagrody z konkursów poezji.
Dziękuję, że znalazłaś dla mnie czas, bo zdaje się, że jesteś między pracą a pracą.
No tak, mam radę pedagogiczną jeszcze dzisiaj, także do wieczora taki dzień trochę zapracowany. Na co dzień to pracuję jako pedagog. Po liceum poszłam na studia pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Studia skończyłam też na KUL-u, to było podyplomowe studium rodziny. Nie pracuję, że tak powiem, w tym kierunku, bo w momencie prawie że zakończenia tych studiów podyplomowych miałam już pracę. Od tamtej pory kontynuuję pracę w poradni jako pedagog. A w trakcie pracy, jakieś 2 lata temu chyba, skończyłam studia podyplomowe 2-letnie z oligofrenopedagogiki, bo mi to było potrzebne też do pracy w poradni. No i pracuję, 21 rok będzie. Diagnoza i terapia dzieci. Lubię to, co robię, chociaż wiadomo, taka praca, zwłaszcza oligofrenopedagoga z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, no to jest trochę trudna. Ale no pracuję i lubię to, co robię.
Dlaczego wybrałaś ten kierunek i ten zawód? Czy to ma związek także z twoją niepełnosprawnością?
Myślę, że z niepełnosprawnością nie ma związku, ale po prostu chciałam pracować z dziećmi, można to tak powiedzieć. Nie mówię tutaj o szkole, bo wiadomo, w szkole było może jeszcze trudniej, ale chciałam pracować z dziećmi i tak sobie myślę, że może pedagogika. No jakoś tak się życie potoczyło, że mam tą pracę w poradni.
Praca to jedno, taka codzienność, a dwa to pasje.
Moje pasje to tak. Kiedyś pisałam wiersze, ale to już wena mi się skończyła i nie mam teraz weny na wiersze. To, co mi się udało w tym kierunku, to tutaj gdzieś tam wiszą na ścianie jakieś nagrody i wyróżnienia, ale tylko w konkursach lokalnych. No i udało mi się po rozmowach z przyjaciółmi, którzy powiedzieli mi, że warto, udało mi się wydać tomik wierszy. Jedyny. To są jakieś kartki, bo to miałam gdzieś jakieś recytacje. Ale o, właśnie tak wygląda, jest po naprawie u introligatora, bo trochę się rozleciał. Tu jest gdzieś notka, napisałam o tym, że przelewam na papier stany mojej duszy i że piszę tylko wtedy, kiedy właśnie potrzebuję przelać na papier to, co czuję. I że najchętniej piszę o spotkaniach z Bogiem i z drugim człowiekiem.
No właśnie, spotkania z ludźmi i z Bogiem są dla ciebie ważne.
Dlatego, że no tutaj chyba kwestia też formacji wcześniej w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Powiem, że to mnie trochę zbliżyło do Pana Boga i od tamtego czasu jakoś staram się być blisko z Nim. Od roku chyba 96 należę do Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siloe. Po prostu my w tym stowarzyszeniu raz, że spotykaliśmy się co jakiś czas, najczęściej co 2 tygodnie na niedzielnej mszy i później mieliśmy spotkania takie w salce. To oprócz tego wyjeżdżaliśmy zawsze co roku na rekolekcje takie wakacyjne, w czas o rekolekcje. Chodziliśmy do kina, na pielgrzymki wyjeżdżaliśmy. Teraz tego nie ma, bo jest ta epidemia i nie możemy się spotykać.
Brakuje ci takich spotkań?
Brakuje mi bardzo, bo ze względu na tą pandemię stowarzyszenie musiało zawiesić działalność do odwołania, dlatego że jest ograniczenie i nie możemy się spotkać w grupie. Ale staram się jakoś to przeżyć, chociaż nie jest łatwo, bo spotkań rzeczywiście mi brakuje. próbujemy jakoś sobie z tym poradzić. Głównie to telefon. Telefon, mail, zdjęcia przesyłane telefonem, co kto robi, albo SMS-y, że dzisiaj miałam taki dzień, to się działo, tamto się działo i po prostu no tak sobie radzimy. Ale głównie telefon. To jest potrzebne, bo tak sobie myślę, że gdybyśmy nie dbali o relacje, gdybyśmy siedzieli w czterech ścianach i nie rozmawiali ze sobą chociażby przez telefon, no to zaczynam się zastanawiać, jakby wyglądały nasze relacje po zakończeniu pandemii. Ja myślę, że o relacje trzeba dbać i próbuję to robić na wszystkie możliwe sposoby.
Wiem, że jesteś osobą bardzo towarzyską, która łączy to także z innymi pasjami. Mam na myśli góry.
To był taki epizod, powiem. Chociaż przyjaciół z tamtego górskiego czasu mam i utrzymujemy kontakt. Jakieś 7 lat temu brałam udział w takim projekcie Niepełnosprawni w górach razem na szczyty. To był projekt Fundacji Jaśka Meli. No i projekt polegał na tym, że wolontariusze wzięli niepełnosprawnych na 28 szczytów Korony Gór Polski. No i ja brałam udział w pierwszej edycji tego projektu. Nie na wszystkich szczytach byłam z projektem, bo mi się to nie udało. Tam, gdzie mogłam, byłam właśnie z projektem, a tam, gdzie nie mogłam, to starałam się jakoś tak to zrobić, żebym mogła być z rodzicami na tych szczytach. Kosztowało mnie to bardzo dużo sił, bardzo dużo stresu. Były takie zachwiania, czy ja w ogóle dam radę. Były kryzysy, co nie oznacza, że nie kocham Tatr. Bo kocham Tatry. Myślę, że dla nas była też ważna nie tylko wspólna droga i zdobycie tego szczytu, ale integracja ze sobą. Ja sobie pomyślałam tak, że to, że się wejdzie na szczyt, to jeszcze nie jest sukces. Sukces jest, jak się wejdzie i zejdzie. Trochę tutaj mam, bo to jest na przykład początek, o tutaj. Tu jest początek wejścia na Ślęże. O tutaj taka mała grupka nas. Tu gdzieś w drodze, a tutaj już jest szczyt Ślęży. Tu na szczycie stoi taki krzyż. Tutaj cała grupa. A tutaj już to jest moje wejście z tatą na Tarnicy. To było bardzo ciężkie dla mnie. O, krzyż na Tarnicy. A tutaj już jest wejście na Turbacz. I ja tutaj po prostu poszłam z tatą wcześniej, dlatego że ja troszeczkę wolniej idę niż ci niewidomi. Ci, którzy mają sprawne nogi, a są osobami niepełnosprawnymi, to oni idą szybciej. I więc ja poszłam sobie z tatą wcześniej, dlatego tutaj jestem sama. A tu jest wejście na co to jest wejście? Na Skrzyczne. O, a tu jest kopa Izerska. O, tu jest ta kopa.
Lubisz wędrówki, lubisz także przejażdżki rowerowe.
Lata temu rodzice kupili mi rower taki trójkołowy. Dostosowanie to było tylko tyle, że 3 koła. Mój tata trochę też jeździ i złapałam bakcyla od taty. No i zamarzyłam o takim rowerze bardziej, że tak powiem, profesjonalnym, czyli rowerze trójkołowym z przerzutkami, żebym mogła sobie zmieniać biegi i żeby było łatwiej. No i na tym rowerze, no później już z tatą, znaczy z rodzicami, bo mama jeździła samochodem za nami, a ja z tatą rowerem po trasie, więc my co roku myśleliśmy, jaką trasę, więc jechaliśmy brzegiem Bałtyku, brzegiem Wisły, brzegiem Odry, brzegiem Bugu. Na pielgrzymce do Częstochowy byłam, ale to jechałam nie z pielgrzymką rowerową, tylko z pielgrzymką pieszą. To tych przejażdżek rowerowych trochę było. I od jakiegoś czasu jeszcze tak sobie, no żeby mi było łatwiej, to rower dostosowałam jeszcze bardziej. Mianowicie jest teraz ze wspomaganiem elektrycznym. Ale tego elektrycznego wspomagania to używam tylko przy podjazdach pod górki i wtedy, kiedy ja już nie mam sił w nogach. To jest rower trójkołowy, ale z napędem na nogi. Czyli ja normalnie pedałuję nogami, mimo że nogi mam niesprawne. Nie hamuję nogami, tylko hamulce mam w rękach.
Ania, czy możesz powiedzieć, na czym polega twoja niepełnosprawność?
To jest mózgowe porażenie dziecięce. Okołoporodowo to jest. Od urodzenia. Po drodze i były operacje i była rehabilitacja i sanatoria i szpitale. Teraz jak to o tym myśleć, to naprawdę Bogu dziękuję, że jest tak jak jest. Kiedyś pomyślałam, kurczę, mogło być gorzej. No, ale jakoś z tym żyję.